Edukatki.
Polski podcast edukacyjny.
Doczekałem się.
Rozmowy z ludźmi, dla których edukacja jest pasją.
Edukatki.
Cześć Marcin.
Cześć Jacku, 87. odcinek Edugadek. Tym razem mówimy o edukacyjnym wkurzeniu i obywatelskich ruchach w oświacie. Witają Was Marcin Zaród-Starnowa i...
Jacek Staniszewski z Warszawy.
Bo my musimy się przedstawiać, wiesz, żeby jak ktoś pierwszy
raz słucha... Wiem, Jacek Staniszewski z Warszawy. Dzień dobry. Zacząłem się śmiać, dlatego że kiedyś pamiętam, kiedy stanąłem na ślubnym kobiercu i ksiądz musiał powiedzieć, co ja mam powiedzieć, to powiedział i ja, Jacek. I cała prawie kościół moich znajomych trochę parsknęło, no bo to jaja wyszło i po prostu był problem.
Tak, dzisiaj... Jaja są tematycznie wielkanocnie, nagrywamy po Wielkanocy, więc...
Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać faktycznie o wkurzeniu. W ogóle generalnie ostatnio jest taki czas, że jesteśmy dużo wkurzeni i zmęczeni. Proszę sobie przypomnieć, to już zacznijmy naszą taką zwyczajną i tradycyjną rzecz, czyli kapsułę czasu, czyli to wszystko dla tych osób, którzy słuchają nas rok później, albo dwa lata później, albo znaleźli nas kilka miesięcy później. Pokazujemy, w jakim momencie my to nagrywaliśmy i nagrywamy to w momencie takim trochę smutnym, bo zaczynamy 35. tydzień nauki zdalnej. To jest podobno piąty wynik na świecie albo w Europie, ale wiem, że jesteśmy w jakiejś kompletnej czołówce, jeżeli chodzi o ten niechlubny ranking. Nie jest z tym dobrze. No i poza tym jest ta okropna liczba, że w ubiegłym tygodniu przekroczyliśmy 900 osób jednego dnia, które od nas odeszły, więc jesteśmy w takim trudnym położeniu teraz.
Tak, jak przypominam sobie teraz to, co rok temu niektórzy mówili i nawet niedawno temu, że to przecież taka zwykła grypa, no to jednak chyba już wiemy, że to nie jest taka zwykła grypa.
Dzisiaj będziemy rozmawiać z Igą Kazimierczyk, osobą, która jest bardzo aktywna i jak Państwo usłyszą, za chwilę jeszcze bardziej aktywna będzie się wydawać, kiedy zaczniemy jej słuchać. Marcin, przedstawisz naszego gościa i może od razu zaczniemy słuchać. Czy jeszcze jak zwykle chcesz coś dodać, swoje trzy grosze tarnowskie?
Nie, oczywiście tym razem po prostu przedstawię i zaczniemy słuchać, żeby przejść do tego naszego meritum. Zatem dr Iga Kazimierczyk jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie pedagogika. Sama mówi o sobie, że przede wszystkim jest nauczycielką. Obecnie pracuje ze studentami kierunków nauczycielskich i z maluchami do lat 3. Działa w ruchu Obywatele dla Edukacji, który stawia sobie za cel m.in. poszerzanie pola debaty publicznej o edukacji i włączanie w tę debatę nauczycieli i uczniów. Naukowo zajmuje się badaniem tego, co poza lekcjami i między lekcjami dzieje się w szkole, a niebawem ukaże się jej książka Nuda szkolna i jej oblicza.
Zacznijmy więc słuchanie. Słyszymy się za 20 minut. Zwracam Państwu uwagę szczególnie na końcówkę. Tam też właśnie będzie o tym wkurzeniu, które nam się tak spodoba.
Tu.
Dobra, okej. Okay. To cześć, myśmy się w ogóle nie poznali tak w ogóle na żywo, ale wydaje mi się, że znam cię od dawna, bo zawsze jakoś tam się spotykamy na różnych social mediach. Często się lajkujemy i w ogóle i to właśnie z tego spotkania, z tego bycia na socialach w zasadzie wpadłem na pomysł, że w końcu warto cię dorwać, bo jesteś, nie chcę powiedzieć wszędzie, bo to źle brzmi, ale dużo ciebie. I pomyślałem sobie, że tak zaangażowana osoba to musi w końcu do nas trafić, bo to rzadko tak się zdarza, żeby ktoś był taki pełny werwy, wiary. Jak to jest? Skąd to u ciebie takie coś się bierze?
To bardzo ładne słowa, werwa i wiara, ale to chyba bardziej jest takie zdrowe oburzenie na to, co się rzeczywiście ze szkołą, z edukacją i w ogóle z dzieciakami, z młodymi ludźmi dzieje. To oczywiście brzmi górnolotnie to, o czym ja mówię, ale za mną stoją moje doświadczenia. Ja miałam fatalne doświadczenie w szkole, ale takie fatalne, takie najgorsze, o jakich można pomyśleć. I rzeczywiście szkoła przeze mnie przejechała bez litości walcem i to był początek mojej drogi zawodowej. To znaczy ja w tamtym momencie uznałam, że to jest jedyne, czym ja jestem w stanie się zajmować zawodowo i po prostu konsekwentnie jestem chora na edukację i zajmuję się tym, o czym pomyślałam mając lat kilkanaście, że warto jest w to wejść, więc to raczej nie jest pasja, tylko taka no, rzecz, z której ja wyrosłam i która też w pewnym sensie mnie ukształtowała.
Jest dużo ciebie, znaczy zajmujesz się wieloma rzeczami. Bo z tego, co ja rozumiem, pracujesz ze studentami, jesteś z fundacją, masz też związek z przedszkolem, ze żłobkiem, z tego, co wiem, tak? Dobrze mówię?
Tak, więc... tak. Ja pracuję z maluchami i z najstarszymi uczestnikami systemu.
Mhm. To powiedz tak, jakbym cię miał przedstawić, a nie przedstawię cię tak dobrze, jak ty, jakbyśmy mieli cię przedstawić, to kim jest Iga Kazimierczak? To znaczy, jak ciebie przedstawić najlepiej?
Przede wszystkim jestem pedagogzką. Jestem pedagogzką, jestem nauczycielką i staram się być blisko ludzi, z którymi pracuję, to znaczy blisko dzieciaków i blisko studentów. Miałam przez chwilę epizod pracy w szkole podstawowej, zajmowałam się zarządzaniem szkołą podstawową i rzeczywiście współczuję teraz wszystkim dyrektorom, którzy muszą tłumaczyć rzeczy niewytłumaczalne i zajmować się organizacją rzeczy nieorganizowalnych i przy okazji też radzić sobie z różnymi kwestiami trudnymi i no, po prostu życiowymi, skomplikowanymi. Jestem pedagogzką i no, pracuję, przepraszam za takie sformułowanie, którego czasem używają studenci, pracuję w basicu, czyli pracuję rzeczywiście z ludźmi i blisko ich potrzeb. Jestem też bardzo blisko rodziców, bo w związku z tym, że pracuję z maluchami, to też ten kontakt z rodzicami, z ich potrzebami, też z takimi lękami, które oni mają już inicjacyjnie, mając maleńkie dzieci. Lęki związane z edukacją i z tym, czego oni sobie, co oni sobie wyobrażają o edukacji, to też jest kwestia, która jest, no, chcąc nie chcąc, mi bliska.
Czy to jest tak, że według ciebie nauczyciele powinni się angażować, no nie powiem politycznie, ale tak społecznie, zewnętrznie, poza tymi swoimi rolami przypisanymi im przez szkołę, ten pierwszy etat, czy to jest tak, że te dodatkowe rzeczy są okej, jeśli chodzi o nauczycieli, czy powinni się skupić na tym, co robią, jak uczą?
Wydaje mi się, że osoby, które mają takie zasoby emocjonalne do tego, żeby się publicznie w pewnych kwestiach wspierać, oczywiście powinny mieć do tego przestrzeń i nie powinno być to źle widziane. To też jest ta kwestia. Natomiast też prawdę powiedziawszy, nauczyciele powinni mieć takie warunki pracy i takie warunki funkcjonowania, żeby móc po prostu w spokoju pracować. Znaczy to nie powinno być obowiązkiem nauczyciela, że nauczyciel wiecznie stoi na barykadzie i o coś tam postuluje i próbuje obronić swój komfort pracy, no bo w zasadzie od jakiegoś czasu większość wystąpień nauczycielskich, no to są takie wystąpienia, w których rozmawiamy o podstawach funkcjonowania w naszym zawodzie. To nie są kwestie jakichś, nie wiem, fantastycznych reform, które mają się wydarzyć za 50 lat, jak będziemy krajem mlekiem i miodem płynącym, tylko to są podstawowe kwestie związane z organizacją naszej pracy. Więc ja bym chciała żyć w takim miejscu, w którym nauczyciele tego nie muszą robić, w którym to wszystko funkcjonuje normalnie i takich osób, które się publicznie w różnych kwestiach wypowiadają tak trochę buńczucznie, trochę walecznie, trochę próbują różne osoby zaczepiać, że takich kwestii nie ma, że to rzeczywiście funkcjonuje normalnie i my się publicznie spieramy o to, czy powiedzmy, nie wiem, dać jedną godzinę czegoś więcej albo mniej, czy dyskutować o rozmiarach sali gimnastycznej, o tym, jak to wpisać w przepisy. No, o takich kwestiach naprawdę marginalnych, a my dyskutujemy publicznie o sprawach fundamentalnych i absolutnie bazowych, jeśli chodzi o nasz zawód. Odpowiadając na pytanie totalnie wprost, nauczyciele powinni mieć taką przestrzeń, żeby móc o te kwestie się upominać, czy wewnątrz swojej szkoły, czy w ramach swojego samorządu, czy też publicznie, tak, wchodząc w jakieś spory czy dyskusje z kolejnymi ministrami. No ale idealnie by było, gdyby nauczyciele nie musieli tego robić, a jest spora część nauczycieli, którzy próbują o ten swój kawałek komfortu zawodowego zawalczyć.
Ja jestem pod wrażeniem obywateli, więc powiedz o swojej fundacji i powiedz, co, bo to tak wydaje się dosyć poważna instytucja, która ocenia, raportuje, patrzy. Co robicie?
Jeśli chodzi o obywateli, to nie jest fundacja i to też trzeba powiedzieć, że ona, że to po pierwsze nie jest fundacja, po drugie to nie jest czyjeś. To Obywatele dla Edukacji to jest nawet pełna nazwa, brzmi Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji i rzeczywiście jest to taka to jest ruch nieformalny, to znaczy nie jest to organizacja, która jest zrzeszona jako stowarzyszenie, tylko jest to ruch organizacji edukacyjnych, w których, które zajmują się szeroko pojętą edukacją. Więc mamy organizacje, które zajmują się edukacją na terenach wiejskich, Federacje Inicjatyw Oświatowych, mamy też Fundację Szkoła z Klasą w Ruchu Obywatele dla Edukacji. Mamy w Ruchu Obywatele dla Edukacji Fundację Rozwoju Dzieci imienia Komeńskiego, która też zajmuje się edukacją młodszych dzieci. Więc to jest rzeczywiście taki ruch, który jest ruchem obywatelskim i no, to trochę jest tak, że my zawdzięczamy swoje powstanie pani minister Annie Zalewskiej. To niestety trzeba oddać jej pewne podziękowania i wdzięczność za to, że ona zaktywizowała organizacje edukacyjne do tego, żeby występowały w kwestiach dotyczących spraw związanych z oświatą razem. I rzeczywiście jest tak, że za każdym razem, kiedy coś się dzieje, a dzieje się ciągle coś, to ruch społeczny Obywatele dla Edukacji stoi jednym frontem. No i oczywiście mamy też ograniczone możliwości działania, ale tyle, co możemy zrobić, czyli pisać, interweniować, nagłaśniać, sprawdzać, tam, gdzie jest możliwość konsultować. No to staramy się to robić. No to trzeba niestety przyznać, że jak była pani minister Zalewska jeszcze na stanowisku, my mieliśmy poczucie, że nie jest dobrze, jeśli chodzi o proces konsultacji, ale prawdę powiedziawszy, teraz jest jeszcze gorzej. To znaczy za czasów minister Zalewskiej przynajmniej dostawaliśmy jakieś odpowiedzi na pisma, na interwencje, organizowaliśmy ogólnopolskie debaty na temat tego, co powinno być zmienione w edukacji i jakie są oddolne pomysły na to, jak to zrobić. Takie proste, nauczycielskie, dyrektorskie, samorządowe, żadne jakieś wydumane koncepcje, które oczywiście są bardzo ważne, ale w takich długotrwałych strategiach. To były rzeczywiście takie pomysły od użytkowników, którzy widzą, jak ten system działa. No to przynajmniej za czasów pani minister Zalewskiej dostawaliśmy podziękowanie na piśmie, że dziękujemy, że państwo przysłaliście te raporty, bardzo fajne. Dziękujemy. Natomiast teraz od w zasadzie zeszłego roku, od kiedy też tych kilka apeli, w zasadzie jesteśmy rok po apelu o to, żeby w radykalny sposób zareagować na pandemię. To był apel, który razem z nami podpisało kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. Nie dostaliśmy nawet odpowiedzi na pismo. Nawet takiej formalnej odpowiedzi, chociaż ono zostało złożone formalnie, poprawnie, nie dostało się do tej pory odpowiedzi. Także no, przyjemnie jest, że ten ruch się konsoliduje, że Obywatele dla Edukacji to jest rzeczywiście związek kilkunastu organizacji edukacyjnych. No ale zostajemy trochę z takim poczuciem doskonale wykonanej pracy, z którą nikt niestety nic nie robi. Mhm.
A propos nieformalnych ruchów, to ostatnio czytałem też o takim ruchu Szkoła 2.0, który reprezentują uczniowie, 18-latkowie z Wrocławia, Julian Wąsek i Maja Reda, którzy przeprowadzili badania dotyczące samopoczucia w trakcie zdalnego uczenia się i tak dalej. I tak zastanawiam się nad tym, bo też czytając o tobie, przeczytałem taką informację, że między innymi zajmujesz się monitorowanie zmian w oświacie pod kątem włączania w nie różne grupy interesariuszy, między innymi uczniów. Czy myślisz, że to jest taki czas, że uczniowie też powinni się zrzeszać, formalizować te swoje działania, bo tam uczniowie piszą, że chcą też stworzyć później fundację, żeby ich głos był bardziej słyszalny? Czy jest jakiś sposób, żeby systemowo włączyć ten głos uczniów przy podejmowaniu decyzji związanych z edukacją w naszym kraju?
To, co trzeba powiedzieć, to to, że ten moment jest totalnie momentem uczniów. On jest totalnie naprawdę ich. Poza tą inicjatywą jest przecież Fundacja na Rzecz Praw Ucznia, jest Stowarzyszenie Umarłych Statutów, jest cały strajk klimatyczny, który jest totalnie młodzieżowy, totalnie dzieciakowy, totalnie taki szkolny, on jest oddolny. Tam dorośli pełnią rzeczywiście taką funkcję no, pomocniczą, czasem też bardzo partnerską, ale to jest taki ruch, który jest bardzo emancypacyjny dla młodzieży i to jest totalnie ich moment. I rzeczywiście no, mając takie zaangażowanie młodzieży, czy mając taką nawet takie zaangażowanie profesjonalne, bo to nie jest tylko narzekanie w social mediach, tylko to jest już konkret. Jeśli jest stowarzyszenie, jeśli są badania, jeśli jest fundacja, no to są już takie konkrety, z którymi można usiąść do stołu i porozmawiać. No to nie jest odpisywanie tylko na posty, tylko to są poważne instytucje. One są naprawdę poważne. Jeśli młodzi ludzie są w stanie założyć stowarzyszenie albo fundację i przejść przez KRS, no to naprawdę chylę czoła, że to jest ogromna, ogromna praca. No tylko niestety po drugiej stronie trochę nikogo nie ma. To znaczy jest duże zainteresowanie i to też mówię w swoim imieniu organizacji społecznych, które współpracują z tymi ruchami młodzieżowymi, ponieważ one są fantastyczne i bez ich wiedzy i ich doświadczenia my byśmy naprawdę niewiele wiedzieli o tym, co w szkole boli, co można zmienić. Ale tu w zasadzie się kończy. To jakby ten kanał transmisji, czy ten pas transmisji jest niestety dość dramatycznie ograniczony, bo my wiemy, co młodzież w tej chwili robi, jakich inicjatyw się podejmuje i one są fantastyczne i podziwiamy to i bardzo też z tego mocno korzystamy, ale no, niestety widzimy, że systemowo niewiele z tego wynika, a to jest gotowy materiał do tego, żeby pewne rzeczy zmieniać, chociażby teraz w edukacji pandemicznej. To nie są skomplikowane rzeczy, o których mówi czy Fundacja na Rzecz Praw Ucznia, czy Stowarzyszenie Umarłych Statutów, no to nie są skomplikowane sprawy. Oni nie chcą odwracać kierunków rzek. To są naprawdę proste kwestie, ale no muszą gdzieś trafić.
Ja jestem ostatnio zaangażowany w jakąś taką dyskusję na temat matur, bo pojawiły się te informatory, które wszystkich po prostu, kto się zna na tym, co teraz dzieciaki umieją albo powinny umieć, trochę no, polonistów bardzo mocno zbulwersowały. I powstało takie pytanie, no, znaczy takie zawołanie, zróbmy coś. I ktoś zadał dramatyczne pytanie, tylko co można zrobić, skoro nikt nas nie słucha. I wydaje mi się, że my naprawdę przestajemy mieć jakiekolwiek narzędzia w ręce. Iga, mamy jeszcze coś? Strajk już był, niestety.
Rzeczywiście, no tutaj ta frustracja środowiska jest ogromna i też frustracja uczniów jest niesamowicie mocna. I ja nie doświadczyłam PRL-owskiej szkoły. Ja nie mam pojęcia, jak to wyglądało, ale jak słucham osób, które z tą szkołą miały do czynienia, to trochę zaczyna chyba niestety tak wyglądać.
Iga nam zniknęła.
O, mi też zniknęło.
Przestała mówić, kiedy powiedziała, że nie doświadczyła PRL-owskiej szkoły.
Tak.
To... O, już jestem. O, trochę sieć się wycięła, więc mówiłam o tym, nie wiem, czy to się urwało, że nie mam doświadczenia z PRL-owską szkołą, ale z opowieści osób, które są jednak paręnaście lat starsze, to trochę zaczyna tak wyglądać. To znaczy, że system sobie, a życie sobie i rzeczywistość sobie. I z jednej strony to jest oczywiście dramatyczne, bo pewnie będą takie szkoły, które nie będą starały się o to, żeby sobie taką bańkę zbudować, ale też tak jak widać na, nie wiem, czy po wpisach dyrektorów, czy nauczycieli, że jest coraz większa taka chęć, nawet nie powiedziałabym presja, ale chęć do tego, żeby taką bezpieczną bańkę w ramach swojej klasy czy szkoły dla swojej społeczności zbudować, w której różne rzeczy dzieją się na zewnątrz i one są absurdalne i kompletnie nieprzystające do rzeczywistości, a w środku dzieje się normalne życie, w którym jakoś sobie próbujemy poradzić i jakoś sobie dać wsparcie, więc system sobie, a życie sobie. No jak to się kończy, no to już wiemy, jak to się zakończyło lat temu kilkadziesiąt. No myślę, że niestety nieuchronnie zmierzamy dokładnie w tym samym kierunku.
A propos... Tak, to może, żeby troszeczkę optymizmu wprowadzić, to uczysz studentów, uczysz przyszłych nauczycieli. Na ile ci ludzie są otwarci? Czy chcą uczyć jakoś inaczej? Czy to jest tak, że oni przyjdą do szkoły i będą po prostu uczyli tak, jak sami byli uczeni w podstawówce, w liceum? Jak ich widzisz?
Ja mam świetne doświadczenie ze studentami. To głównie studentki, bo to jest kierunek edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, ale to jest oczywiście dowód anegdotyczny. To nie są żadne moje wnikliwe badania, ale parę lat temu jeszcze było tak, że o pewnych kwestiach pewne kwestie, nie wiem, czy ocenianie kształtujące, czy atmosfera klasy, czy metoda projektu, to dla części studentów było takie, o, to można tak. A teraz w zasadzie jak te zagadnienia się pojawiają, to wszyscy kiwają głową ze zrozumieniem i dokładnie wiedzą, o co chodzi.
No bo macie ludzi po gimnazjum. Za chwilę to, przyjdą ci, co już nie byli w gimnazjum.
To też, to oczywiście to też, ale oni jako studiujący przyszli nauczyciele dokładnie wiedzą, że to tu jest więcej prawdy i więcej elastyczności nauczyciela i że tu jest ten warsztat, a nie w podstawie programowej. Co więcej, też ja mam takie doświadczenie, że... Dobra, użyję tego słowa. Ja mam doświadczenie z bardzo takimi pozytywnie wkurzonymi studentkami. To znaczy z takimi, które przychodzą na studia...
U nas można kląć.
Dobra, wkurzone studentki, ale tak bardzo dobrze wkurzone, które doskonale wiedzą, z jakimi absurdami przyjdzie im pracować i się mierzyć i doskonale zdają sobie z tego sprawę, co one chcą w tej szkole zrobić i co one chcą zrobić ze swoją grupą, że one jednak stawiają na relacje, ale nie tak górnolotnie, że relacja, że trzeba rozmawiać z uczniami, tylko one nawet na zajęciach już podają konkretne pomysły, co one by zrobiły. My analizujemy materiały, które czasem mamy takie zajęcia, że znajdujemy sobie jakieś materiały w sieci, jakieś scenariusze czy jakieś gotowe konspekty zajęć, one na to patrzą, mówią, ale tu w ogóle nie ma człowieka, tu w ogóle nie ma dyskusji, tu w ogóle nie ma relacji z uczniami, więc one już są być może też przez własne doświadczenia albo też przez to, co słyszą naokoło, już wiedzą, że nie tu jest prawda szkoły, więc one są dosyć mocno tak podburzone przeciwko temu, co się dzieje i mają bardzo jasne credo pedagogiczne, to znaczy bardzo, i to jakby mówię zdecydowana większość, to znaczy ja w tym roku nie mogę powiedzieć, żeby któraś z tych studentek, z którymi ja pracuję, miała... Nie wiem, czy nie wiedziała, co chce robić, czy tak się zastanawiała. One są rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo konkretne i bardzo zdecydowane pod kątem tego, jak chcą pracować i jak bardzo to, co się dzieje naokoło, nie odpowiada ich wizji zawodu nauczycielskiego. To jest, to rzeczywiście wydaje mi się, że to jest jednak efekt tych debat publicznych. Być może też ich doświadczeń, ale z mojej perspektywy to jest super, że te studentki są niesamowicie dobrze przygotowane do tego, żeby wejść do zawodu i bardzo świadome tego, co chcą w nim osiągnąć.
To tak zakończymy. Dobrze, mi się strasznie podoba pojęcie wkurzone studentki, dlatego że to daje mi pewien duży nawet poziom optymizmu na zakończenie tej trudnej i takiej dosyć smutnej rozmowy w pewnym momencie, ale zakończyliśmy fantastycznie wkurzonymi studentkami. Przyznam się szczerze, Marcin, jak Iga mówiła o nich, to chętnie bym z niektórymi porozmawiał tutaj. Może kiedyś nam się uda za twoim pośrednictwem zaprosić jakąś wkurzoną studentkę, żeby nas zainspirowała swoim wkurzeniem i porozmawiała o swoim credo edukacyjnym, bo mi się też ta nazwa fajnie bardzo podoba. I moglibyśmy sobie o tym pogadać. Dziękujemy bardzo.
Wkurzenie zawsze było motorem zmian.
Teraz niestety cię nie widzę, ale chciałem ci bardzo mocno podziękować też za to, że świetnie mówisz do kamery. Miałem wrażenie, że z nami rozmawiasz, bo czasami ludzie tak patrzą nie wiadomo gdzie, a ty tak fajnie mówisz tam, gdzie trzeba. Widać, że jesteś
też taka zwierzę medialne.
Zwierzę medialne, tak, zwierzę medialne.
Ja ale mam za sobą, sceniczny epizod, to może dlatego.
Jaki epizod masz sceniczny?
Ja przez parę lat śpiewałam. Zresztą nawet można to w internecie znaleźć, jak mam ledwie paręnaście lat, ale to rzeczywiście jest taka szkoła życia, która uczy. Uczy trochę odwagi i też to było bardzo fajne po wyjściu ze szkoły, jak wiadomo, że w szkole człowiek nie zawsze może coś powiedzieć i potem nagle wychodzi na scenę i musi. Więc to też.
Jesteś wkurzony, Marcin? Ty też jesteś wkurzony?
Nie, ładna pogoda, wreszcie można wyjść na pole. Trochę mnie wkurza to, że jest połowa kwietnia, a ciężko jeszcze na rower wejść, bo zimno i wieje i będzie lało za niedługo. Ale poza tym właśnie wczoraj byłem na rowerze, więc już nie jestem wkurzony, ale faktycznie trochę już tak przywykł człowiek może do tego wkurzenia. Nie wiem, a ty jesteś wkurzony?
To jest bardzo dobre, co powiedziałeś na końcu. Ja zaczynam się do tego wszystkiego przyzwyczajać. Do tego stopnia, że zaczynam się bać pierwszej lekcji, która nie odbędzie online, bo zaczyna być dla mnie zupełnie normalnością, że co rano robię sobie kawę, śniadanie, siadam przed komputerem, mam różne swoje zabawki i takie różne przeszkadzajki, żeby dzieciakom było trochę weselej ze mną. I no tak, jest mi coraz ciężej pomyśleć, że człowiek może też uczyć inaczej, chociaż wiem, że moje koleżanki i koledzy już bardzo, bardzo chcą wracać. Ja też zresztą, ale boję się tego, że się przyzwyczaiłem do tego, co jest.
Wiesz co, jak słuchałem tego wywiadu z Igą, to przyszło mi do głowy to, że optymistyczne jest to wkurzenie tych studentek. I myślę, że z tego naszego takiego wkurzenia i z tego, że jest nam trudno, myślę, że może w którymś momencie wyjdzie coś dobrego, dlatego że wierzę, że takie momenty kryzysu są tymi momentami, w których jakaś rodzi się innowacja, rodzi się zmiana. Mówiliśmy już kiedyś o tym, że Chińczycy mówiąc o kryzysie używają tego Wei Ji, gdzie Wei to jest niebezpieczeństwo, ale Ji to jest jednak szansa, okazja. Więc może będzie jakaś szansa, okazja na to, żeby tą polską edukację rozwinąć bardziej niż ona by się rozwinęła, gdyby tego kryzysu pandemicznego nie było.
Mhm. Czyli
wiesz co?
No.
Bo ostatnio też widziałem taki mem, takie pytanie quizowe. Kto przyczynił się najbardziej do rozwoju umiejętności cyfrowych w twojej firmie? I tam było do wyboru CEO, jakiś inny skrót, czy to CEO, to no powiedzmy prezes, tam dyrektor główny zarządzający, albo COVID. No i oczywiste było, co jest odpowiedzią, więc może jednak gdzieś to światełko na horyzoncie jest. Zwłaszcza, że zwróć uwagę na to, że w wielu przypadkach jednak jakieś innowacje wynikają z problemów. My tych problemów mamy teraz aż nadto. Widzimy, jak bardzo rozwijają się te platformy, na których pracujemy, że one cały czas są rozwijane, cały czas dodawane są nowe opcje. I jak się tak zastanowić na przykład nad tym, jak powstał taki Dropbox, to on powstał z tego, że student Drew Houston, jadąc sobie gdzieś tam za miasto autobusem, zapomniał sobie wziąć pendrive'a i nie mógł po prostu pracować na dokumentach, które miał, nad którymi miał pracować. Więc przyszło mu do głowy, że gdyby to było w chmurze, gdyby było to dostępne, to mógłby jakby pracować dalej. Więc to, co dzisiaj znamy pod nazwą Dropbox i wszystkie inne usługi chmurowe, wzięły się właśnie z problemu, z tego problemu, który mieli ludzie, nie mając dostępu do swoich plików, więc liczę na to, że może nasi słuchacze powiedzieliby, co mogłoby być taką pozytywnym następstwem tej edukacji zdalnej i bardzo czekamy na wasze komentarze, bardzo jesteśmy ich spragnieni, bo koło 1000 osób słucha odcinka, a 2, 3, 4, 5 komentarzy dla nas na fanpage'u to jest mało.
Mhm. No właśnie, chciałem powiedzieć, że nasi słuchacze mogliby coś powiedzieć. To jest znowu ten moment, kiedy zaczynamy prosić, bo znowu
zaczynamy... Wiesz, nie prosić, namawiać teraz, dlatego że ta zaangażowanie jest... To nie jest coś... Wiesz, mówienie o tym, żeby ludzie napisali właśnie, słuchajcie, co myślicie, czy macie jakieś przemyślenia po tym odcinku, napiszcie to na fanpage'u, nie traktujmy tego jako proszenie się, tylko zachęcanie do tego, że przyszło ci coś do głowy podczas słuchania, podziel się z innymi, dzięki temu inni też będą mieli szansę zareagować na przykład na ten twój pomysł. Może odkryjesz coś, dzięki czemu polska edukacja przeniesie się w przestrzeń nadświetlną w następnych latach i wylądujemy w okolicach Finlandii na przykład. Kto wie?
Nie każdy musi być taki jak nasza gościni Iga, która jest wszędzie i pisze dużo, ale my będziemy się cieszyli, jeżeli ktoś pokaże swoje zaangażowanie nawet tym, że zabierze głos w jakiejś dyskusji na naszym fanpage'u.
Napisze, czy jest wkurzony.
Napisze dobre słowo na naszym fanpage'u też jako
recenzja.
Recenzja właśnie, tak, jak najbardziej. Także też prosimy was o jakąś taką... Nie prosimy, przepraszam, namawiamy. Na
tak jest. I pamiętajcie, że wyzwania są okazją do rozwoju, więc jest takie wyzwanie, na przykład nigdy w życiu ktoś nie napisał recenzji na iTunes, albo nigdy w życiu ktoś nie napisał recenzji na fanpage'u, to teraz jest szansa na to, żeby właśnie sprawdzić, jak to zrobić i to zrobić.
I ja jeszcze na koniec chciałbym podziękować wszystkim tym kilku osobom, bo to nie jest jakaś wielka armia naszych patronów, którzy tym razem bardzo mocno zareagowali na nasze nagranie ostatnio. My rozmawialiśmy wtedy o kamerkach. To było specjalnie dla patronów po naszej rozmowie z Martą i z Jagodą i tam pojawiło się naprawdę dużo jak na naszych patronów komentarzy, więc tym razem pewnie też coś przygotujemy. Dzięki wam wielkie. No, poczułem się, że ktoś nas tam też słucha. Marcin,
I wiesz co mi przyszło jeszcze do głowy? Jedna rzecz, bo jak ten czas mi wczoraj właśnie jechałem na rowerze i to jest taki moment, kiedy mój mózg pracuje w trybie rozproszonym i ma czas tak nie skupiając się na niczym wymyślać różne pomysły i słuchając właśnie podcastu o tej książce Matthew Syeda Black Box Thinking, w którym on porównuje analizę błędów w awionice, tak się to mówi, w lotnictwie, w porównaniu na przykład z tym, co się dzieje z błędami lekarzy, które nie są aż tak analizowane i dlatego też nie ma takiego postępu w usuwaniu tych błędów. Przyszło mi do głowy, że my też zaliczyliśmy niezłą wtopę. Znaczy właśnie to jest dobre pytanie, czy to była niezła wtopa, ale pamiętasz, próbowaliśmy kiedyś w edugatkach zwrócić się do dużych firm edukacyjnych, żeby zostały sponsorami edugadek, żeby zainwestowały w nas, że to będzie dla nich dobra reklama i oni odpowiedzieli, że no wiecie co, nie jest to nasz główny kanał, w jakim się
chcemy
jakby...
Docierać.
Proszę?
W jakim chcemy docierać do nauczycieli.
Dokładnie, że mamy inne strategie i tak dalej. I to była porażka, ale później się zastanowiłem, a może właśnie to nie była porażka, tylko to było coś, co pozwoliło nam jako edukatkom zachować niezależność pełną i zwrócić się właśnie do naszych słuchaczy, którzy nie są z tej firmy czy z tamtej firmy, tylko po prostu zależy im na tym, żeby robić coś fajnego w szkole i żeby w szkole działo się dużo dobrego. I dzięki temu jesteśmy w stanie skrytykować jedną czy drugą firmę, jeżeli jest taka potrzeba, albo powiedzieć o czymś dobrym, nie będąc posądzanym o to, że jakoś jesteśmy stronniczym. Jak dla mnie to jest ogromna wartość.
Dla mnie też.
A no, Marcin... czyli czasami wtopa też jest dobra.
Tak. Wyciągajmy dobre wnioski z wtopy, nie martwmy się tym i tyle.
To co? I podzielcie się swoimi wtopami też z nami. Słuchajcie, naprawdę, dzielcie się z nami.
O, może kiedyś zrobimy taki smackdown, wtopa roku.
Ty słuchaj, ale to jest świetny pomysł.
Naprawdę.
Jesteś innowacyjny.
Mam nadzieję, że ten pomysł o wtopie nie będzie wtopą. Mówili do was Marcin Zaród-Starnowa i...
Jacek Staniszewski z Warszawy. Ja Jacek.
Ja Jacek. O, to trzymajcie się i do usłyszenia za chwilę.
Pa, pa. I niech wam jaja rosną.
Cześć.
Pa, pa.